Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór, witamy Państwa.
Ewa Dąbska.
I Magda Jasińska. W salonie klasycznym dzisiaj będzie pierwsza część retransmisji naszego urodzinowego spotkania.
Drodzy Państwo, Akademia Muzyczna w Bydgoszczy naprawdę ma wspaniałych profesorów, do których zjeżdżają uczniowie z całej Polski i z całego świata. Na pewno taką perłą w koronie jest pani profesor Ewa Pobłocka, wspaniała pianistka, laureatka konkursu szopenowskiego, która w naszym studiu obchodziła swoje urodziny.
Wschodziło słoneczko, mama przy szklance.
Jeden z pierwszych prezentów urodzinowych. Witamy Państwa na urodzinach. Długo zastanawiałyśmy się, jak nazwać dzisiejsze spotkanie. Czy to ma być koncert, czy to ma być benefis? Aż w końcu stwierdziłyśmy, że po prostu to będą urodziny.
Pani profesor Ewa Pobłocka to jest właśnie nasz gość honorowy dzisiaj. Witamy serdecznie i poprosimy o gromkie brawo.
Mikrofon leży przy tronie, co prawda pani profesor... A jednak, udało się. Czy pani profesor coś się śniło ostatnio? Czy na przykład przyśniły się fugi?
Bacha, oczywiście.
Ja rzeczywiście miałam jakieś dziwne sny, które się pojawiają wtedy, kiedy przede mną jest do zagrania ważny koncert. To są jakieś absurdalne zupełnie rzeczy. Pamiętam, przypomnę taki jeden sprzed pierwszego swojego koncertu w Filharmonii Bałtyckiej, kiedy miałam z orkiestrą szkolną grać fantazję na tematy polskie. I wtedy bardzo sławnym dyrygentem i bardzo modnym w tamtych czasach był Jan Kręc. No i nagle nie wiadomo dlaczego, ani Kręca nie znałam, ani nie chciałam go poznać, ani nie miałam w planie żadnego grania. No, był to po prostu wielki Jan Kręc. I nagle sen, że już orkiestra siedzi na scenie, że Kręc ma dyrygować, a ja jestem w garderobie, gdzie nie mogę znaleźć butów, nie mogę znaleźć nut, nie mogę zapiąć sukni, wszystko jest gotowe, tylko ja jestem niegotowa do wyjścia na ten koncert. I podobny sny miewam od czasu do czasu teraz, kiedy właśnie mam zagrać coś ważnego albo z kimś ważnym.
To był prezent, który pani zrobiła no nie tylko pewnie publiczności, ale również i sobie. No, wszystkie preludia i fugi Bacha z pierwszego tomu.
Znaczy ja się przyznam państwu, że ja głównie, przepraszam bardzo, zrobiłam ten prezent sobie, ponieważ nie chciałam, żeby to był jeden ze zwyczajnych dni. Nie wyobrażam sobie, żebym ja, tak zwana jubilatka, miała stać w kuchni i coś tam przygotowywać, czy organizować i zapraszać gości i tak dalej. Chciałam, żeby ten dzień był inny, a ponieważ Bach towarzyszył mi całe życie i zawsze był bardzo ważny, więc pomyślałam sobie, że może właśnie będzie to również dla mnie mobilizacja, żeby wreszcie zagrać wszystkie fugi Bacha. No i to marzenie wyjść jeszcze raz na estradę Filharmonii Narodowej. Zwykle koncerty kameralne grałam w sali małej kameralnej, no a tu się okazało, w końcu października się pochwalę, żeby wszystkie bilety zostały sprzedane i dyrekcja Filharmonii zwróciła się do mnie z pytaniem, czy możemy przenieść ten koncert na dużą salę. No więc było mi ogromnie miło i taka no w cudzysłowie powtórka z rozrywki, to znaczy ostatni raz jako solistka wychodziłam na tę estradę w czasie konkursu Chopinowskiego. Także po 37 latach po raz pierwszy miałam do dyspozycji całą estradę.
A my dzisiaj będziemy tak trochę w tej trójcy prowadzić urodzinowe spotkanie, mam nadzieję pełne niespodzianek. To będzie taka trochę koprodukcja Polskie Radio PIK i Radio Gdańsk.
S.A.
Konrad Mielnik jest tutaj w środeczku z nami.
Witam Państwa i witam Panią Profesor.
Właśnie, jesteś w szczególnej roli, nie tylko prowadzącego,
no właśnie.
Bo wiemy, że znacie się Państwo. Ho, ho.
To znaczy ja mogę tak patrzę tutaj po twarzach i mogę z
kogoś
całą pewnością powiedzieć, że Ewę Pobłocką znam najdłużej, tak?
Tak, myśmy się poznali w podstawowej szkole, najpierw gdzieś tam na korytarzach, potem się okazało, że dobrze się znają nasi rodzice, a potem takie bliższe poznanie było w średniej szkole, w słynnej szkole na partyzantów we Wrzeszczu, gdzie, no właściwie mogę powiedzieć, zaczęło się moje życie takie prawdziwe, artystyczne, bo kontakt z profesorem Sulikowskim właśnie w tamtej szkole.
Który także tutaj jest pomiędzy nami. A w tym momencie ja mogę powiedzieć, bo rozmawialiśmy o Bachu i właściwie tak chciałoby się zacytować piosenkę Wodeckiego Zacznij od Bacha. Zawsze pamiętam, Ewa Pobłocka chciała grać Bacha i robiła to znakomicie. Ja do tej pory wożę w samochodzie i bardzo często tego słucham. Wspaniałego nagrania partii Bacha na fortepianie, bo uważam, że nie po to Pan Bóg wymyślił fortepian, żeby grać Bacha tylko na instrumentach z epoki. I jest to jedno z najlepszych nagrań pianistycznych właśnie tego utworu, a właściwie cyklu kompozycji. I to jest nagranie Ewy Pobłockiej. Zresztą tych nagrań było sporo, bo pamiętam, że również nagrywałaś Bacha i te płyty wychodziły pod szyldem japońskiego Wiktora. I to także były znakomite nagrania.
Tak, tam były nagrane, taka pierwsza moja bachowska płyta, recital złożony z suity angielska, koncert włoski, fantazja chromatyczna i fuga. I kilka chorałów, a potem po partitach jeszcze nagrałam wszystkie inwencje dwu-, trzygłosowe i duety. No i tu się pochwalę, od wczoraj mam zaproszenie do nagrania Das Wohltemperierte de Klavier.
A kiedy ton drugi?
Za 3 lata. Już jest termin na pierwszy koncert.
Proszę Państwa, pani profesor jest pasjonatką swojej pracy, ale też kocha życie.
I jak powiedziała, o tak!
Właśnie, jak powiedziała, że nie chciała stać przy przysłowiowych garnkach, szykując dla gości jakieś potrawy. A piec na pewno potrafi i to lubi robić, bo to wyczytałam. Natomiast co do innych potraw nie wiem. Natomiast chciałam zapytać o takie życie właśnie. Co panią
piec potrafi. I potwierdzam, kręciłem sernik.
Też kręciłeś, no widzisz.
Znaczy, że ty piekłeś.
Nie, ja kręciłem.
No, bo do pomocy po prostu, bo dobry fachman musi mieć pomocników, prawda? Pani profesor, co panią napędza do życia? Wiemy, że lubi pani zwiedzać muzea, wyjeżdżać, kocha pani spacerować, najlepiej nad morzem. Co jest takiego pięknego w życiu, że pani je kocha?
Nie wiem. Od jakiegoś czasu, kiedy właściwie połowę wolnych chwil spędzam w Gdańsku, mogę powiedzieć, że widok z okna domu moich rodziców. To znaczy ten widok cudownie przez wszystkie lata się nie zmieniał i jest on taki mianowicie, że jeżeli siedzę przy fortepianie, to mam przed sobą wieżę katedry, po lewej stronie w środkowym oknie wykuszu mam tak zwane wzgórze pachołek, które o każdej porze roku zmienia kolory, jest cudowne, tam niejednokrotnie wędrowałam z rodzicami. A trzecie okno popołudniami jest cudowne, bo tam widać zachód słońca. I kiedy stoję albo siedzę w tym wykuszu i mam to przed oczami, to wydaje mi się, że wszystko jest na swoim miejscu i może właśnie stąd biorę jakąś energię i radość życia chyba, no tak mogę powiedzieć.
Są tu z nami również i absolwenci, ale również i studenci. Rietan, chyba dobrze wymówiłam imię i nazwisko. Zapraszamy i to będzie Peking Opera. Zapraszamy.
To będzie kolejny prezent muzyczny dla pani profesor Ewy Pobłockiej.
Rietan i Peking Opera. Ta opera chyba w pani sercu gdzieś tam tkwi, pani profesor.
No, w sercu to tak, opera jako opera gatunek, tak, jak najbardziej, ale operę pekińską też widziałam, nie, może nie w sercu, ale rzeczywiście podziwiałam wspaniały zupełnie budynek tej opery współczesnej.
No właśnie, ja tu chciałam zapytać o tę nowoczesność, bo czy akceptuje pani takie nowoczesne wystawienia
nie.
i takie hardkorowe, nie. jak to brzydko mu się mówi dzisiaj?
Nie. Marzę o przedstawieniu na przykład Trawiaty, gdzie będzie piękna sala balowa z prawdziwymi świecami, gdzie Trawiata będzie ubrana w aksamitną suknię koloru czerwonego wina z prawdziwymi, a nie sztucznymi perłami. Oczywiście będzie bosko śpiewała. Już wszystko będzie w stylu piękny akompaniament orkiestry i tak dalej. Już nie mogę patrzeć na te baseny kąpielowe na środku sceny, na te wymysły scenografów i tak dalej. No, wychowałam się na klasycznej operze i potem dzięki temu, że studiowałam w Hamburgu, miałam szansę chodzić na rzeczywiście wspaniałe przedstawienia. To były czasy Rolfa Liebermana, który nam wyniósł tę operę na szczyty. Ale nie tylko jeśli chodzi o inscenizację, ale na przykład no, miałam okazję oglądać naprawdę wybitnych dyrygentów, czy być na przedstawieniach jeszcze Freni, czy Giaurowa, czy Żylisgary, czy młodego Carrerasa, czy Domingo. No, to wszystko gdzieś tam mnie kształtowało, wydaje mi się.
No chyba też mama ma.
Nie, no mama oczywiście. Pierwszą operą moją to była Państwowa Opera i Filharmonia Bałtycka, gdzie kiedy mama miała próbę w sali prób, to ja siedziałam na przedstawieniach w dużej sali. I na przykład pamiętam takie przedstawienie Don Carlosa, gdzie było strasznie ciemno i nagle w środku bił zegar. Ja byłam tak przerażona, że krzyczałam, bileterki przychodziły do mnie, uspokajały, w Uniu nic się nie stanie. Tak samo jak przy scenie w Orfeuszu i Eurydyce, kiedy Eurydyka umiera, no to dla mnie to zawsze mama, mama. Ale potem no, szłam za kulisy i ta mama była oczywiście, ale na następnym przedstawieniu tak samo to odbierałam, więc widocznie mama tak bardzo przekonująco grała, bo grała świetnie, oprócz tego, że śpiewała.
No ale opera to właśnie śpiew i tu myślę powinniśmy się troszeczkę zatrzymać, bo twoja, przepraszam, że tak mówię, ale nie będziemy ukrywać, znamy się no tak na oko z 50 lat.
Nawet więcej.
Twoja kariera muzyczna rozpoczęła się od koncertów z mamą. To nie było takie oczywiste w czasach, kiedy w Polsce uczyło się na solistę, a ktoś, kto na przykład grał muzykę kameralną, a granie ze śpiewakiem, granie pianisty, to jest oczywiście także muzyka kameralna i to bardzo specyficzna. Ty te pierwsze koncerty pamiętam w domu na Kwietnej, plakaty, kilkunastoletnia Ewa Pobłocka z Zofią Janukowicz-Pobłocką. To musiało mieć ogromny wpływ i stąd być może te pomysły stworzenia właśnie takiej klasy, która uczy pianistę współpracowania ze śpiewakiem.
Tak, to na pewno stąd się wywiodło. Ale nie tylko. Był jeszcze jeden przyczynek bardzo bezpośredni, mianowicie to, że któregoś dnia jeden z moich studentów, czy studentek, już nie pamiętam, przyszedł do mnie zachwycony bardzo dobrą oceną z tak zwanej nauki akompaniamentu. No i na moje pytanie, a co graliście, usłyszałam odpowiedź, jakąś pieśń Schuberta. A ja mówię, ale jaką? A ja nie wiem, bo ja nie znam niemieckiego. Więc to był bezpośredni powód. Drugim powodem było to, że kiedyś współpracowałam z bardzo wybitną polską śpiewaczką. Grałyśmy między innymi pieśni Strausa. I była taka pieśń, w tej chwili nie pamiętam tytułu, w każdym razie nie potrafiłam sobie tego tytułu przetłumaczyć z niemieckiego na polski, chociaż niemiecki znam bardzo dobrze i w słownikach szukałam i nie było żadnego wytłumaczenia tego słowa. Zadzwoniłam w końcu w dniu koncertu do Jerzego Marchińskiego, mówię sobie, przepraszam cię, mam wieczorem koncert ze śpiewaczką, ona nie wie, jaki jest tytuł pieśni i ja nie wiem, czy możesz nam pomóc. A on znał wszystko i okazało się, że tytułem pieśni była nazwa kwiatu. Ten kwiat zresztą chyba nazywa się po polsku ziemowit, czy coś takiego. I to była nazwa kwiatu, więc nie mogłyśmy tego... I rzeczywiście, w momencie, kiedy sobie uświadomiłam, że chodzi o kwiat, nagle zrozumiałam, o czym śpiewamy. Bo tam był zachwyt nad nie wiadomo czym, A tutaj okazało się, że to jest po prostu pięknie kwitnący kwiat. Więc to jest szalenie ważne i to, co starałam się ze studentami przez te parę lat, kiedy prowadziłam ten przedmiot, omawiać i uzmysławiać, że od tego wychodzimy. Nie od tego, że mają nam wyjść wszystkie tryle, czy tremola w lewej ręce i żebyśmy, broń Boże, nie zagłuszyli śpiewaka.
Ale czasami taka różna interpretacja tytułu się przydaje, bo myśmy zaczęli nasze spotkanie od takiej pieśni, a lepiej powiedzieć piosnki litewskiej Fryderyka Chopina. I pamiętam koncert z udziałem Anny Malewicz-Madej i pianisty i dyrygenta, jej męża. No i przyszedł taki smutny pan, mu się ta piosnka litewska nie podobała. I tak mówi, bo to był taki pan, to były takie czasy jeszcze minionej epoki. A ja mówię, no dobrze, no to ja porozmawiam z panem profesorem i poszedłem do pana profesora i mówię, panie profesorze, tu jest taki problem i przy tym smutnym panu. Tu nie pasuje piosenka litewska. Ja myślę, że my to zamienimy na taki inny utwór Chopina. No z tego, co pamiętam, rano, rano, raniutko może być? I tak, oczywiście, no i tak to poszło. Także...
Jeżeli mówimy tutaj o wspólnym graniu właśnie, to przecież pierwszym prezentem był prezent od córki pani i druga córka gra na wiolonczeli. Czy często, panie, muzykujecie razem?
No, od jakiegoś czasu gramy wspólne koncerty, co łączy się również z koniecznością odbywania wspólnych prób. Co łączy się z koniecznością znalezienia wspólnego, wolnego czasu i ochoty, ewentualnie jakiegoś nastroju dobrego. Co czasem łączy się również z tym, że ja lubię sobie kupić bilet na pociąg, na przykład 2 tygodnie przed wyjazdem, już konkretny, a moje córki kupują bilet w taksówce jadąc na dworzec i w związku z tym no, są drobne napięcia, bo ja chciałabym mieć tę całą logistkę z głowy, już się skupić tylko na tym, że jedziemy na koncert, mamy zagrać i zaśpiewać i tak dalej, a nie zajmować się jeszcze po drodze kupowaniem biletów. No ale to po prostu jest zderzenie trzech, no myślę, że dość silnych osobowości. Każda z nas wie, czego chce i żadna nie chce ustąpić.
Jakiegoś menadżera by trzeba było sobie...
Menadżer tutaj nic nie pomoże, zwłaszcza wtedy, kiedy jest jedno lustro w garderobie.
Jest z nami profesor Jerzy Sulikowski. Panie profesorze, w którym momencie pan przypuszczał, że będzie przygotowywać przyszłą laureatkę konkursu chopinowskiego?
No, dziś mogę powiedzieć, że powinienem powiedzieć, że już od samego początku, kiedy pierwszy raz przyszła do mnie na lekcję. Nie, ale już poważnie, to na pewno wtedy, kiedy wygrała konkurs w Vercelli, na którym byliśmy razem, pojechaliśmy razem tam i z mamą, Zofią Janukowicz. I pamiętam pobyt w Vercelli jako bardzo taki pracowity, dlatego że jeszcze tam douczaliśmy się drugiej części sonaty Schumana, prawda? No i ten konkurs Ewa wygrała. Jest to jedna z tych dat, którą ja naprawdę pamiętam, dlatego że z perspektywy mojego wieku wiele bardzo rzeczy pamiętam, tylko nie wiem, kiedy to się działo. Także nie potrafię powiedzieć, kiedy ja przekonałem się, że na pewno Ewa może stanąć do konkursu chopinowskiego i dostać tam nagrodę. Może w Nysie, kiedy wykonywałaś Bacha właśnie. I kiedy pracowaliśmy tam dosyć intensywnie, także w przemiłej atmosferze.
Panie profesorze, jak przed chwilą usłyszeliśmy 3 bardzo mocne osobowości, mniemamy, że pani profesor odkryła przed nami, że jest bardzo silną osobowością, co już obserwując jak gra możemy domniemywać, ale teraz już mamy potwierdzone. W związku z tym, jak wygląda praca profesora z bardzo zdolną i mającą swoje zdanie studentką?
Tak jak to było kiedyś, no to ja starałem się mieć mocniejszą osobowość. A tak jak to jest teraz, jeżeli mogę powiedzieć, że Ewa czasem przygotowując jakiś nowy repertuar przychodzi, zastanawiamy się nad różnymi szczegółami, to chyba ta współpraca jest bardzo, bardzo jakaś dobra, sympatyczna.
Bardzo inspirująca.
No dziękuję, to się bardzo cieszę.
No i czasami dochodzi do takich nagrań, jak te ostatnie twoje nagranie z muzyką Chopina, bo tam po konkursie to mnie się na przykład bardziej podobały twoje nagranie Bacha. Jest taki dyrygent, który właśnie niedawno mi powiedział, że usłyszał koncert C-dur Beethovena. Zastanawiał się, kto to gra i potem słyszy Ewa Pobłocka i mam cię teraz namówić, żebyś się wróciła do tego koncertu i z nim go zagrała, bo rzeczywiście to genialna interpretacja. Ale pamiętam twoje słowa właśnie z tą płytą chopinowską, że wreszcie mogłaś nagrać na płycie Chopina to, co chcesz, jak chcesz, i w kolejności, w jakiej chcesz. To trzeba było tak długo czekać i mieć tyle nagrań po drodze, między innymi ostatnie nagranie Ser Andrzeja Panównika z jego koncertem, z twoim udziałem.
Potrzebny był ten czas. Ja po konkursie świadomie odeszłam od Chopina, nie tylko z tego względu, że chciałam poznać szerszy repertuar, znaczy nie chopinowski, ale również z tego powodu, że nie miałam czasu w pewnym momencie na to, żeby przygotować większy repertuar, taki, który jest potrzebny koncertującemu pianiście. Ja w wieku, kiedy moi rówieśnicy właśnie grywali tam skerca, ballady, sonaty Brahmsa, Beethovena i tak dalej, ja mnóstwo czasu spędzałam na uczenie się pieśni Musorskiego, pieśni Straussa. Wtedy jeszcze była taka moda, że się grało na przykład, znaczy mama śpiewała arię z kantat Bacha. No daj Boże nauczyć się z wyciągu partii orkiestry do kantaty Bacha. To była ogromna praca i po prostu już w pewnym momencie nie było czasu na to, żeby przygotowywać szerszy repertuar. Więc chciałam innych kompozytorów też pograć i potrzebowałam tego po prostu i tak mi się wydawało, że w tym moim życiu jakby konkurs chopinowski był taką, nie wiem jak to powiedzieć, taką latarnią morską, która mi wskazywała drogę i w pewnym momencie stwierdziłam, że chcę się z tego wyłamać, chciałam zrobić coś innego. Stąd sięgnęłam po Mozarta, stąd właśnie Schubert, no ale tego Chopina gdzieś tam brakowało i tak jak śpiewu brakowało i co rusz coś nowego grałam. Poza tym jednak wymagano tego ode mnie, no laureatka konkursu chopinowskiego, trudno, żeby się zupełnie od Chopina odżegnała. Ale potrzeba było chyba tak zwanego życia, czyli wszystkiego, nie tylko samej muzyki, nie tylko pracy przy fortepianie, żeby do tego Chopina dojrzeć i wybrać te utwory, które najbardziej do mnie pasują, czy w których chciałabym się wypowiedzieć. I na przykład nagranie walców Chopina samo mnie zdziwiło, dlatego że przez 25 lat współpracy z wytwórnią Victor w Japonii dostawałam regularne propozycje, żeby nagrać komplet. Właściwie to była pierwsza ich propozycja. Nagraj walce. Ja powiedziałam, nie, ja wolę ballady. I wtedy nagrywałam ballady i te walce ciągle odsuwałam, bo wydawało mi się, że to jest no nie dla mnie. Aż nagle któregoś dnia tak, walce. No i poszłam do studia i nagrałam.
Panie profesorze, a bo cały czas tutaj nam się jawi nieskazitelna postać o bardzo silnej osobowości, ale czy zdarzało się takie momenty, kiedy uczennica Ewa Pobłocka przychodziła nieprzygotowana na zajęcia?
No zawsze się to może zdarzyć i pewno się zdarzało, że nie była przygotowana tak, jakbyśmy tego oczekiwali. Ale muszę powiedzieć, że zaczęliśmy pracować razem wtedy, kiedy Ewa odeszła z liceum muzycznego i przeszła do szkoły muzycznej drugiego stopnia w Gdańsku Wrzeszczu. I wtedy miała mnóstwo czasu na ćwiczenie i była zawsze bardzo dobrze przygotowana wtedy, bo nie musiała ślęczyć w szkole od rana do 15 i co potem zrobić. Ona od rana siadała i mogła ćwiczyć do obiadu. Maturę przecież robiłaś w liceum korespondencyjnym czy wieczorowym. Myślę, że dla tych najbardziej zdolnych, najbardziej obiecujących muzyków młodych to jest jednak najlepsza droga, żeby nie tracić tyle czasu. I tak się przyzwyczaiła do tego, że ja pamiętam jak mieszkaliśmy tu w Bydgoszczy, Ewa kiedyś u nas nocowała i zapytała, od której można ćwiczyć. Ja mówię, no wszystko jedno, możesz o siódmej czy o samo któryś. Myśmy się ledwo jeszcze z żoną zbierali do wstawania, a ona już tam gamy leciały do góry i na dół. I wtedy pomyślałem sobie, no to jest imponujące, że ona przy każdej okazji, kiedy tylko może, siada do fortepianu i pracuje. To jest godne podziwu.
Tak, ja wrócę do pierwszego pani pytania, jednego z pierwszych. Co mi daje taką energię? I chyba właśnie to, że ja mam bardzo uporządkowane życie. I nawet jak jadę na wakacje, to pierwsza rzecz, którą robię, to robię plan dnia. Co będę robiła? Żeby wszystko się zgadzało, żeby wszystko zdążyć. I to jest najpiękniejszy dzień zawsze taki, kiedy rzeczywiście mogę wstać i pierwsza rzecz, jaką robię, to siadam do fortepianu i gram sobie. Teraz, kiedy bardzo intensywnie pracowałam nad tymi preludiami i fugami Bacha, właściwie od kilku miesięcy prawie nic innego nie grałam. Musiałam mieć doskonale opracowany plan tego, co kiedy ćwiczę, żeby zdążyć. A już ostatni tydzień to był koszmar po prostu, żeby zdążyć te fugi poćwiczyć, które są najbardziej, znaczy najnowsze, te, których się najbardziej obawiam, te, w których coś mi może nie wyjść, te musiały być grane codziennie, a inne tam powiedzmy co drugi czy co trzeci dzień. Więc ja właściwie mogę powiedzieć tak, że takie bardzo pozytywistyczne podejście do życia, to znaczy plan jakiś i praca. I to mi daje pewność jakąś.
Po tacie chyba, prawda? Takie dobre
tak,
przygotowanie
myślę,
do wszystkiego.
Tak. Myślę, że...
Ale to się czasami, pani profesor, może coś nie zgadzać i wtedy to
wtedy
człowiek się bardzo frustruje.
Wtedy jestem nieszczęśliwa.
Do którejś z tych klocków uporządkowanych wypadnie.
Właśnie. I wtedy córka górą, która zamawia bilet taksówki.
Po drodze. Mamy kolejny prezent
tego
muzyczny.
Nie wiem, czy córka górą, bo pamiętam kilka dni temu pisaliśmy do siebie SMS-y, gdzie jesteś i tak dalej. I ja dostałem taką odpowiedź, że jadę pociągiem do Warszawy, a właściwie do Radzymina, kwarantanna przed Bachem.
Do Radziejowic.
Do Radziejowic.
Tak, byłam przez kilka dni w pałacu w Radziejowicach.
Na R, ja mogę się w moim wieku już pomylić.
Natomiast jeszcze chciałam powiedzieć, że właściwie zawsze byłam przygotowana. Jedną lekcję taką zapamiętałam, która była dla mnie nauczką właściwie, że przyszłam na lekcję i rzeczywiście miałam mało nowych rzeczy, tam nie wiem, chyba 3 preludia Chopina, 2 sonaty Scarlatiego, no bo grałam koncerty, a profesor chciałby, żebym ja jeszcze może troszkę czegoś się nauczyła, więc coś tam mi zadał. No i zagraliśmy te 3 preludia, tam niewiele było do powiedzenia i te 2 sonaty Scarlatiego, minęło pół godziny lekcji i profesor mówi, no a teraz co będziemy grali? I mnie było okropnie wstyd, bo rzeczywiście nie wykonałam jakiegoś tam zadania. Natomiast też jeśli chodzi o tak zwaną osobowość, to na lekcjach u profesora nie zdarzyło mi się, żebym powiedziała, że coś mi się nie podoba, albo że tak nie zagram, albo że wolę coś innego. U innych pedagogów miałam odwagę, natomiast tutaj autorytet był absolutny.
Coś podobnego.
Czego się to człowiek polega?
Nadzwyczajny zupełnie.
Mamy kolejny prezent muzyczny. Uczyłam się imienia i nazwiska. Ferhat Can Büyük.
Hello, I would like to play for you a little piece from my country. Will be Cemal Erkin, Mavi Pasterş.
To była pierwsza część urodzin profesor Ewy Pobłockiej. Skoro mówiłaś o perłach, no to te perły jeszcze będą się pojawiać w naszych programach i mamy nadzieję, co też zresztą powiedziałyśmy na koniec tego spotkania, tego będą mieli Państwo okazję posłuchać za tydzień, że być może nasze studio stanie się takim miejscem urodzinowych, beneficowych spotkań.
Bardzo się z tego cieszymy i mamy nadzieję, że tak będzie, no bo rzeczywiście jest okazja niebywała, żeby tych niezwykłych artystów prezentować. Drugą część urodzin Ewy Pobłockiej zaprezentujemy za tydzień.
Słowo zrealizował Jan Dux, natomiast muzycznie realizacji podjął się Jacek Domachowski. A teraz spotkanie, fragment dłuższego spotkania z Michałem Dworzyńskim. Państwo dobrze pamiętają tego mistrza batuty, młodego, zdolnego, który u nas rozpoczynał swoją działalność.
Tak, Michał Dworzyński przecież z Bydgoszczy pochodzi, tutaj się kształcił na samym początku swojej drogi, potem wyfrunął w świat, a teraz powraca, aby opiekować się Orkiestrą Symfoniczną Akademii Muzycznej i dziś z nim krótkie spotkanie, a konto już koncertu.
Tak, tak, najbliższy koncert karnawałowy, to już taka tradycja Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, że w drugi tydzień stycznia Filharmonii Pomorskiej. Związani z Akademią Muzyczną najlepsi soliści wykonują to, czym mogą się pochwalić i to wszystko w rytmach takich karnawałowych. Ten koncert odbędzie się w najbliższą niedzielę. Zapraszamy Państwa na koncert. Jeszcze będziemy zapraszać zresztą w naszych programach. Mamy nadzieję spotkać się wówczas ponownie z Michałem Dworzyńskim i poopowiadać właśnie o tej pracy karnawałowej. Michał Dworzyński, fajnie się wraca do Bydgoszczy?
Super, po latach bardzo jestem szczęśliwy, że mogę wrócić.
Znaczy po latach to ty zawodowo tutaj wracasz, bo rozumiem, że prywatnie jednak częściej jesteś gościem w Bydgoszczy?
Niby tak, chociaż ostatnie kilka lat właściwie to częściej rodzice do mnie przyjeżdżali niż ja do nich. Tak się jakoś składało i właściwie w Bydgoszczy myślę, że był taki czas, że nie byłem około 2 lat.
Tak ostatnio sobie liczyliśmy, że to prawie 20 lat, kiedy tutaj, ile minęło czasu od twojej matury?
Od matury dokładnie 20 na wiosnę było, tak.
I jak wtedy sobie układałeś życie dyrygenta, bo przecież nie było żadnej alternatywy, prawda, to no myślałeś, że tak będzie jak jest?
Nie, prawdę mówiąc tego się nigdy nie wie, no zwłaszcza jak młody człowiek gdzieś tam planuje. Poszedłem na studia do Warszawy, akurat mi się udało, że profesor Witt wtedy zaczynał swoją pracę, także też taki szczęśliwy zawsze mogłem u niego studiować. Później no, kilka różnych konkursów, wcześniej asystentura w Katowicach, o której też w tamtym czasie nie mogłem marzyć, ponieważ stanowiska asystenta właściwie nie ma w Polsce poza operami, natomiast no miałem to szczęście. Później no jakaś tam powiedzmy kariera też światowa za granicą. Wiele, wiele lat mieszkania w hotelach przede wszystkim, co ma oczywiście swoje i dobre, ale i znacznie gorsze strony. A w tej chwili taki przyszedł etap też pewnej stabilizacji. No tutaj udało mi się wygrać konkurs na adiunkta w Akademii i zacząłem pracę również pedagogiczną.
No to zwykle artystów nie do końca cieszy i nie do końca spełnia. Czy ty się czujesz spełniony właśnie prowadząc klasę dyrygentury?
Na razie prowadzę ją od miesiąca, więc to ciężko powiedzieć. Mam bardzo zdolnego studenta, na razie jednego. Mam nadzieję, że to się jakoś w przyszłości też troszeczkę rozwinie, że będę miał więcej możliwości no, ze mnie to przekazywania swojej wiedzy. I prowadzę też część koncertów orkiestry akademickiej, co no, bardzo mnie cieszy, bo jednak współpraca z młodymi ludźmi jest czymś bardzo odświeżającym, rzekłbym, chociaż oczywiście są problemy, które na poziomie profesjonalnym się nie spotyka. Natomiast no, pamiętajmy też, że ja właśnie między innymi tutaj w studiu koncertowym Radia PIK lata temu dyrygowałem właśnie orkiestrą młodzieżową, więc to jest gdzieś taki też powrót i do Bydgoszczy, i do tego, co było te 20 parę lat temu.
No to w takim razie żegnamy się z Państwem już w karnawałowych nastrojach, aby ten karnawał no, był przyczynkiem do spotkań miłych, muzycznych, a być może nawet i do zabaw.
Zachęcamy. Kolejne nasze spotkanie. Przypominamy Państwu, podkreślając wężykiem, że teraz salon klasyczny raz w tygodniu w poniedziałki po godzinie 21:00, a więc do kolejnego poniedziałku.